Przeczytajmy kolejny fragment listu, pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział. Skończyliśmy omawiać wersety od 1 do 24, więc przeczytajmy kolejną sekcję od 25 wersetu do końca rozdziału. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział od 25 wersetu. Co do dziewic zaś nakazu pańskiego nie ma. Daję jednak radę jako ten, który dzięki okazanemu przez Pana miłosierdziu jest godny zaufania. To zatem uważam za dobre przy obecnej udręce, że tak jest człowiekowi dobrze. Zostałeś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Zostałeś rozłączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Tacy jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. To zaś mówię, bracia, czas został skrócony. Przez to, co pozostało, niech również ci, którzy mają żony, będą jakby nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, a ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem postać tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto jest bez żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu. A kto się ożenił, troszczy się o sprawy świata, o to, jak przypodobać się żonie. I jest rozdarty. Również kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy świata, jak przypodobać się mężowi. To zaś dla waszej własnej korzyści mówię, nie aby pętlę na was zarzucać, lecz abyście w piękny sposób, z poświęceniem, bez rozterek trwali w Panu. A jeśli ktoś uważa, że postąpiłby niestosownie względem swojej dziewicy, gdyby miała przekroczyć swe lata, oraz że tak powinno się stać, to niech czyni, co chce. Nie grzeszy, niech się pobierają. Kto zaś postanowił w swoim sercu mocno, bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to w swoim sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze czyni. A ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona jest związana tak długo, jak długo żyje jej mąż. A jeśli jej mąż zaśnie, jest wolna, by wyjść za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojej rady jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie. A sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. To jest Boże Słowo. Więc wracamy do kolejnej trudnej kwestii. Apostoł Paweł, no tutaj nas, jak to powiedzieć, nie rozpieszcza, tylko raz za razem pokazuje jakieś dla nas trudne dzisiaj kwestie, bo dla Koryntian, dla adresatów to było co innego. Oni jakby dla nas pewne rzeczy są niewiadome, my pewnych rzeczy nie wiemy, o co chodzi. Natomiast Koryntianie, no oni doskonale wiedzieli, dla nich to wszystko było jasne, my dzisiaj pewnych rzeczy musimy się domyślać. Więc wracamy do pierwszego listu do Koryntian. Wcześniej zobaczyliśmy, co apostoł Paweł mówił odnośnie seksu, generalnie w małżeństwie, ponieważ zajął się tym tematem, ponieważ w kościele koryńskim no, doszło do pewnych wypaczeń w tej materii i pewni ludzie stwierdzili, że w zasadzie seks jest czymś złym, w związku z tym należy unikać. I niektórzy nawet jakby szli, zaczęli iść krok dalej, no to generalnie to może się trzeba by było rozwodzić, prawda, żeby nie być wystawianym na pokusę, albo po co, jeśli chodzi o wdowców czy wdowy, no to po co wychodzić ponownie za mąż i wystawiać się w ten sposób na pokusę. Więc Paweł koryguje te kwestie i pokazuje, że to jest niewłaściwe podejście, że seks w małżeństwie nie jest niczym złym i w zasadzie trzeba korzystać z tego, jeżeli jest taka możliwość w małżeństwie. Ale też pokazuje, że małżeństwo nie jest wszystkim generalnie. Nam czasami się wydaje, że to już jest szczyt, prawda, tego, co jest, można powiedzieć, wyższy poziom niż bycie singlem. Natomiast apostoł pokazuje, że niekoniecznie tak jest, że bycie singlem też ma swoje zalety. W każdym razie jedno i małżeństwo, i bycie, i pozostawanie nie w związku małżeńskim, to jest pewien dar od Boga. I niektórzy mają taki dar, niektórzy taki. Osobiście apostoł Paweł wolałby, żeby wszyscy byli tak jak on. Tak. No, ale nie każdy tak może. Więc ten. I dzisiaj kolejny temat. Trudny. Kolejny trudny tekst, jeśli chodzi o kwestię języka greckiego. Dlatego nie wchodzę, tak, nie będę się zagłębiał i pokazywał wszystkie niuanse, wszystkie trudności, bo to trzeba było kilka nabożeństw poświęcić, ale jest to trudny tekst. Dlatego staram się przekazać to w prosty sposób, mam nadzieję, te pewne prawdy, które są w tym tekście zawarte. I zacznijmy od pierwszej rzeczy, od dziewic. Więc apostoł Paweł rozpoczyna nowy wątek w tym liście. Werset 25 zaczyna się od wyrażenia co do. I jeśli popatrzymy na ten list, to zobaczymy, że tak właśnie Paweł zaczyna omawiać kolejne wątki, kolejne kwestie, z którymi Koryntianie zwrócili się do niego w liście. I o tym liście apostoł Paweł mówi nam w 7 rozdziale, w 1 wersecie. Więc jaki wątek podejmuje teraz Paweł? Podejmuje kwestię dziewic. I tak mówi nam w wersecie 25. Co do dziewic, zaś nakazu pańskiego nie mam. Daję jednak radę jako ten, który dzięki okazanemu przez Pana miłosierdziu jest godny zaufania. Ale kogo tak naprawdę ma apostoł Paweł tutaj na myśli? Kim są te dziewice? Z kim kojarzy nam się słowo dziewica? Przede wszystkim z kobietą. Ale zaraz potem, w wersecie 27, Paweł o kim mówi? O mężczyznach. I jeśli popatrzymy na całość tego fragmentu, to zobaczymy, że Paweł zwraca się tu do obu płci. Zarówno do dziewic, jak i do mężczyzn, czy też zarówno do kobiet niezamężnych, jak i do mężczyzn. Widać to w wersecie 36. A jeśli ktoś uważa, że postąpiłby niestosownie względem swojej dziewicy, gdyby miała przekroczyć swe lata oraz że tak powinno się stać, to niech czyni, co chce, niech grzeszy, niech się pobierają. Więc ten werset pokazuje, że jest pewien związek pomiędzy dziewicą a mężczyzną. I jest to powiedziane w kontekście pewnego oczekiwania, że tych dwoje w pewnym momencie pobiorą się, czy staną się małżeństwem. Więc wydaje się, że dziewice to po prostu kobiety, które nie były zamężne, ale które miały swoich narzeczonych. A z drugiej strony zwraca się do mężczyzn, którzy nie byli wcześniej żonaci, ale mają swoje narzeczone. Czyli można by było powiedzieć, że te dziewice dzisiaj byśmy określili jako narzeczone. I to się zarówno tyczy, czyli mamy narzeczeństwo, czy narzeczeństwa, narzeczoną i narzeczonego, i do nich zwraca się apostoł Paweł. To oczywiście to jest w pewnym uproszczeniu, bo teorie co do tego, o kim tu jest mowa, to są jeszcze dwie. W każdym razie wydaje mi się, że to jest ta właśnie właściwa, tak? Czy argumenty przemawiają na korzyść tej, że są to rzeczy związane z narzeczeństwem, z narzeczonymi. I druga kwestia, rada. Tak? Apostoł Paweł, właśnie wracamy do 25 wersetu, apostoł Paweł napisał to, co do dziewic, zaś nakazu pańskiego nie mam, daję jednak radę, jako ten, który dzięki okazanemu przez Pana miłosierdziu jest godny zaufania. Więc Koryntianie mają jakiś problem związany z tymi dziewicami, z tymi narzeczonymi generalnie. Zwrócili się do Pawła z pytaniem i Paweł odpowiada, że nie ma nakazu pańskiego odnośnie tego problemu. widać, że jest to problem, który pojawił się, który jest w tak zwanej szarej strefie. Pan Jezus nie mówił o takiej kwestii w sposób bezpośredni, w związku z tym nie ma jasnego nauczania Pana Jezusa Chrystusa. Koryntianie to środowisko pogańskie, w związku z tym mogą być inne zwyczaje. I jakby Koryntianie nie mają bezpośredniej jasnej nauki Chrystusa, w związku z tym są w tak zwanej szarej strefie. I pytają apostoła, który założył ich zbór, no co w tej sytuacji oni mają zrobić. I apostoł Paweł mówi, no nie mam nakazu pańskiego, ale mam radę, mam pewien osąd, mam pewien pogląd w tej kwestii. Czyli Paweł w taki sposób delikatny mówi, że ma coś do powiedzenia w tej sytuacji, jest to jego rada i że jako ten, który otrzymał od Pana miłosierdzie, jest godny zaufania, to znaczy, że tą radę możemy przyjąć, czy powinniśmy przyjąć, czy powinni Koryntianie przyjąć. Więc tak bardzo delikatnie apostoł Paweł powołuje się tutaj na swój apostolski autorytet, ale nie mówi na zasadzie, słuchajcie, ja Pan Jezus mnie ustanowił apostołem, więc macie wszystko, co wam każe robić i nie dyskutować, nie mówi, to jest rada, więc delikatnie, to jest rada, wydaje mi się, że jako ten, który otrzymałem miłosierdzie od Pana, to zasługuję na to, żeby na zaufanie, żeby zwrócić na to uwagę, na to, co mam do powiedzenia. I jakiej rady udziela apostoł Paweł? No 26 werset do 28. To zatem uważam za dobre przy obecnej udręce, że tak jest człowiekowi dobrze. Zostałeś związany z żoną, nie szukaj rozłączenia. Zostałeś rozłączony z żoną, nie szukaj żony. A jeśli się i ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Tacy jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. Tutaj werset 27 można to przetłumaczyć trochę inaczej, ponieważ w języku greckim no, słowo kobieta, żona to jest jedno słowo. Kontekst decyduje, czy tutaj jakiego słowa użyć, ale tutaj jakby pojawia się pewna sugestia, że od tak można się rozwieść. Ale w sensie zostałeś rozłączony z żoną, czyli że nie masz żony. I tutaj no jakby ktoś mógłby wczytać, że tutaj chodzi o rozwód, tyle że nie do końca tutaj chodzi o małżeństwa. Ten werset nie mówi o małżeństwach, ponieważ tutaj się nie pojawia w 27 wersecie nie szukaj rozłączenia, tam nie ma słowa, nie ma mowy o rozwodzie, tam jest użyty termin handlowy, który mówi o rozwiązaniu kontraktu i takiego słowa się w stosunku do rozwodu nie używało w tamtym czasie w języku greckim, w związku z tym to nie dotyczy sytuacji małżeństwa. Zostałeś związany z żoną, aczkolwiek słowo żona, kobieta się pojawia. Więc raczej tutaj chodzi o narzeczeństwa. Oni są w pewnym, można powiedzieć, kontrakcie, zobowiązaniu. Jeżeli, i tutaj apostoł Paweł mówi, no jesteś związany ze swoją narzeczoną, nie szukaj sposobu, żeby to rozwiązać. Jeżeli nie jesteś związany, to nie szukaj narzeczonej. Proste. Czyli apostoł Paweł w pewnym sensie mówi, że przy obecnej udręce no dobrze jest człowiekowi niczego nie zmieniać, jeśli chodzi o status tego człowieka. Masz narzeczoną? Dobrze. Nie masz? Dobrze. Tak? Nie zmieniaj tego. Ale jeśli jednak zdecydujesz się na ślub, to nie zgrzeszysz. To nie będzie to grzechem. Ale jeśli zdecydujesz się na ślub, to pamiętaj, że będziesz narażony na ucisk w ciele. A ja jako duszpasterz chcę ci tego zaoszczędzić. Więc pojawiają się tutaj trzy, myślę, bardzo ważne pytania, albo ważne pytania, na które, no, które wymagają pewnej odpowiedzi. Po pierwsze, co Paweł ma na myśli, kiedy mówi o obecnej udręce? Werset 26. To zatem uważam, że dobre przy obecnej udręce, za dobre przy obecnej udręce. Tak? Więc co apostoł Paweł ma na myśli? Wydaje się, przynajmniej mi, że odpowiedź znajduje się w wersetach od 29 do 31. To zaś mówię, bracia, czas został skrócony. Przez to, co pozostało, niech również ci, którzy mają żony, będą jakby nie mieli, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się cieszą, jakby się nie cieszyli, a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, a ci, którzy używają świata, jakby go nie wykorzystywali. Przemija bowiem postać tego świata. Tak, i teraz, żeby to dobrze zrozumieć, tak, bo apostoł Paweł nie zachęca, w sensie, kiedy mówi, że ci, którzy mają żony, żeby żyli tak, jakby nie mieli żon, to znaczy, żeby zostawić te żony, czy dom, i wszelkie zobowiązania, odpowiedzialności i zająć się służbą dla Pana. Czegoś takiego tutaj apostoł Paweł nie mówi. Ale wydaje się, że obecna udręka, o której mówi apostoł Paweł, wynika z faktu, że świat, jaki znamy, w jakim żyjemy, przemija. To znaczy, że jest to, co ten porządek, jaki znamy, w jakim funkcjonujemy, jest tymczasowy. W pewnym momencie tego porządku, jaki znamy, już nie będzie. Będzie nowy porządek ustanowiony przez Chrystusa. Będzie nowy świat z nowymi wartościami. Małżeństwo. To, co sprawia nam smutek, to, co przynosi nam radość, posiadanie czy używanie tego świata przestaną mieć jakiekolwiek znaczenie. Na przykład po zmartwychwstaniu nie będzie już instytucji małżeństwa. Nie będzie też smutku. A radość będziemy czerpać z tego, że jesteśmy w Bożej obecności. Będzie inne podejście do kwestii własności i bogactwa. Kwestia wartości, złoto będzie na ulicach, znaczy będzie, ulice będą wykładane złotem. Czyli to złoto nie będzie miało takiej wartości, jak to dzisiaj ma. Co innego będzie miało wartość, więc zostanie, pewne rzeczy zostaną odwrócone do góry nogami. Co innego będzie w centrum naszego życia i to jest świat, który jest nam jako chrześcijanom przeznaczony. A to znaczy, że powinniśmy przewartościować w naszym życiu pewne kwestie. Już teraz. Musimy żyć w obecnym porządku, jaki panuje na świecie, ale z oczekiwaniem tego nowego świata, tego nowego porządku, a to znaczy, że ten czas tu i teraz jest czasem naszego przygotowania do tego, co będzie w przyszłości. Dlatego apostoł Paweł mówi, że obecny czas jest czasem udręki, ponieważ posmakowaliśmy w pewnym sensie nowego. Ale musimy dalej funkcjonować w starym. To jest tak jak na przykład ze zmianą komputera. Masz w domu komputer, który ma 20-30 lat. Wyobraź sobie taką sytuację, a w pracy masz nówkę. Najnowszy procesor, dobra karta graficzna, szybka pamięć, po prostu śmiga, prawda? Bardzo wydajny. Wracasz do domu i musisz coś na tym swoim komputerze zrobić i od razu wyliczasz listę wad tego swojego komputera. Wiesz doskonale, jak wolny on jest. Jego uruchomienie zajmie ci 5 minut i sobie myślisz, kurczę, przez te 5 minut na tym moim komputerze w pracy to ja już bym to zrobił. To, to, to i to. A tutaj ten mój stary komputer po prostu, zanim się uruchomi, to mija i mija tyle czasu. I w twoim sercu pojawia się pragnienie, o jakbym chciał mieć ten nowy, taki nowy komputer w swoim domu, ale z różnych powodów nie stać mnie, nie mogę go mieć. W związku z tym cierpię, to jest moja bolączka, to jest moja udręka, ponieważ nie mam innej opcji, no muszę korzystać z tego, co mam. I można powiedzieć, że tak jest właśnie z obecnym naszym chrześcijańskim życiem. Jest to udręka w pewnym sensie, ponieważ wiemy, że to przyszłe życie jest dużo lepsze od obecnego. Ten świat, ta ziemia, którą Chrystus nam obiecuje, to dziedzictwo w niebie, które nam zapewnił, ono nas mami, można powiedzieć. Tak? Cudowne rzeczy są dla nas przygotowane, ale my jesteśmy ciągle tu, żeby być w tym padole łez. Tak? I to powoduje pewien ból, tęsknotę do tego, co będzie w przyszłości. Więc udręka, nie chodzi o jakiś szczególne prześladowania, można by powiedzieć, jakie miały miejsce w Koryncie. Korynt w tym czasie prosperował. Bardzo dobrze funkcjonował. Chrześcijanie, wydaje się, że też nie byli prześladowani, więc raczej nie chodzi o jakąś szczególny rodzaj udręki. Więc raczej chodzi o to, że żyjemy w świecie, który przemija, a myślimy, czy mamy jakiś pewien obraz nowego, lepszego. Drugie pytanie. Dlaczego apostoł Paweł musiał napisać, i to kilkukrotnie, że ślub, że zawarcie małżeństwa to nie grzech? Nie wiem, czy to was zastanawia. Dlaczego apostoł Paweł właśnie musiał to napisać? 28 werset. A jeśli się i ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I jeśli dziewica wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. No nie mamy tutaj podanej odpowiedzi. Dlatego musimy troszeczkę pospekulować. Ale tylko troszeczkę. W ramach tego, co nam pozwala tekst, czy też kontekst. Więc przed chwilą powiedziałem, że w nowej rzeczywistości, w nowym świecie nie będzie instytucji małżeństwa. Mówi nam o tym Pan Jezus Chrystus, Mateusza na przykład 22:30. Pan Jezus powiedział, przy zmartwychwstaniu bowiem ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. Więc być może doszło do tego w Koryncie, że ktoś poszedł o krok albo kilka kroków dalej, czy też za daleko, jeśli chodzi o wnioski, jakie z takiej nauki płyną. I stwierdził ktoś, że już teraz powinniśmy funkcjonować bez instytucji małżeństwa. W końcu i tak ona zostanie unieważniona przy zmartwychwstaniu, więc to jest jakby sytuacja docelowa, więc czemu nie wprowadzić tego już teraz? Po co czekać? Po co zwlekać? Skoro to będzie w przyszłości i tak Bóg ustanowił, to znaczy, że to jest dobre. Więc trzeba korzystać z tego już teraz. W związku z tym powinniśmy już teraz funkcjonować w celibacie jako wierzący. A jeśli nie funkcjonujemy w celibacie, jeżeli wychodzimy za mąż czy się żenimy, to grzeszymy. Dlatego apostoł Paweł koryguje takie myślenie i stwierdza w wersecie 38. Tak więc ten, kto poślubia swoją dziewicę, dobrze czyni, a ten, kto nie poślubia, lepiej czyni. Więc ślub, małżeństwo nie może być traktowane jako grzech. Więc jeśli ktoś decyduje się na ślub, to czyni dobrze, ale apostoł Paweł dodaje ale jeśli ktoś decyduje się nie brać ślubu, nie wchodzi w związek małżeński, to czyni lepiej. I dalej apostoł Paweł wraca do kwestii trwałości małżeństwa oraz możliwości powtórnego małżeństwa dla wdów, ale na końcu dodaje, że lepiej jest zostać samemu, bo to jest, będzie taka osoba szczęśliwsza. Więc apostoł Paweł wskazuje, że małżeństwo nie jest grzechem. To, że zostanie ono zniesione w przyszłości, nie oznacza, że obligatoryjnie, czyli w sposób przymusowy, powinniśmy rezygnować z niego już teraz. Takie myślenie jest złe, jest błędne. Raczej Paweł wskazuje, że jest to przyszła rzeczywistość i lepiej jest już teraz, na ile to możliwe, funkcjonować według tej nowej rzeczywistości, ale jest to obwarowane pewnymi warunkami. Dlatego zanim ktoś zdecyduje się na celibat, powinien bardzo dokładnie i poważnie się nad tym zastanowić, czy będzie w stanie takim wytrwać. W 37 wersecie apostoł Paweł napisał, kto zaś postanowił w swoim sercu mocno, bez przymusu, a panuje nad swoją wolą i rozstrzygnął to w swoim sercu, że zachowa swoją dziewicę, dobrze uczyni. Tutaj są takie znaki zapytania stawia apostoł Paweł, że jeżeli ktoś decyduje się na funkcjonowanie w celibacie, to żeby sobie postawił takie cztery znaki zapytania. komentarzu Gordona Fee do tej księgi, mi się podoba stwierdzenie, jakiego użył. Jest taki wyścig kolarski Tour de France, tak? A w języku angielskim jest słowo siła, moc, force. Więc tutaj apostoł Paweł mówi, że to jest Tour de Force. Już wyjaśniam, o co chodzi. To znaczy, że mamy takie poważne znaki zapytania są postawione przez apostoła Pawła, zanim ktoś się zdecyduje na celibat. To nie może być w żaden sposób wymuszone na kimkolwiek. Dlatego te znaki zapytania są, jakby muszą być twarde, bardzo mocno postawione, zakomunikowane. Więc celibat jest lepszy od małżeństwa, ale to nie znaczy, że małżeństwo jest czymś złym. Małżeństwo jest czymś dobrym. W żadnym wypadku nie jest grzechem. Więc ponieważ ktoś stwierdził, czy poszedł za daleko, wyciągnął złe wnioski i stworzył złą naukę, apostoł Paweł koryguje to i dlatego napisał, że małżeństwo nie jest grzechem, jest czymś dobrym. I trzecie pytanie, które się tutaj pojawia, to na czym polega ucisk w ciele? Bo tak jest napisane, tacy jednak będą mieli ucisk w ciele, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. No z czym kojarzy nam się ucisk? Z prześladowaniem prawdopodobnie. Z czym? Z przymusem. No tak. Ale czy apostoł Paweł mówi tu o jakimkolwiek prześladowaniu czy przymusie? Nie. Więc w tym kontekście lepiej jest to przetłumaczyć jako problem. Tacy będą mieli problem w ciele. Albo też, jak tłumaczy to Biblia Ekumeniczna, będą mieć utrapienia pewne. Co na ten temat mówi nam apostoł Paweł? Jak on to rozumie? Więc wydaje się, że odpowiedź znajduje się w wersetach od 32 do 35. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto jest bez żony, troszczy się o sprawy Pana, o to, jak przypodobać się Panu. A kto się ożenił, troszczy się o sprawy świata, o to, jak przypodobać się żonie. I jest rozdarty. Również kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy świata, jak przypodobać się mężowi. To zaś dla waszej własnej korzyści mówię, nie aby pętlę na was zarzucać, lecz abyście w piękny sposób, z poświęceniem, bez rozterek trwali w Panu. Wydaje się, że utrapienia są powiązane z pewnymi troskami związanymi z życiem w tym świecie, z życiem w związku małżeńskim. Apostoł Paweł mówi Koryntianom, że normalnym pragnieniem chrześcijanina jest troszczenie się o sprawy Pana, o to, jak podobać się Panu. Natomiast w przypadku chrześcijan będących w małżeństwie dochodzi troska o współmałżonka, o to, jak podobać się współmałżonkowi. I tutaj może dochodzić do pewnego rozdarcia wewnętrznego, do sytuacji, gdzie trzeba zdecydować, czy też ważyć, co wybrać, komu się podobać, tak? Czy kogo uczcić w danym momencie. Co jest ważniejsze w danej sytuacji? Trzeba dokonać wyborów, albo Chrystus, albo współmałżonek, w pewnym sensie. Oczywiście to nie są jakieś dramatyczne wybory, ale to nam pokazuje, że o relacje trzeba dbać. Im więcej na przykład mamy przyjaciół, tym mniej możemy im czasu poświęcić. Możemy mniej poświęcić naszej uwagi. Dlaczego? Bo doba ma tylko 24 godziny. Doba się nie rozszerza. Więc im więcej mamy przyjaciół, tym mniej czasu możemy im poświęcać. Albo musimy decydować, ile i komu poświęcić ile czasu. Czy naszej uwagi. Podobnie, jeśli chodzi o związek z Chrystusem. Ponieważ jest żona, mąż, są w związku, jest relacja, więc trzeba dbać o te relacje. Trzeba dbać o relacje z Chrystusem, ale też trzeba dbać o relacje z mężem, z żoną. Więc to, o czym mówi Paweł, jest w pełni jakby racjonalne, logiczne. I w pełni wynika z tego, że Paweł chce jak najlepiej dla Koryntian. Chce im oszczędzić trosk. Pragnie, aby w piękny sposób, z poświęceniem, bez rozterek trwali w Panu. Dlatego z punktu widzenia apostoła Pawła, no celibat jest lepszym rozwiązaniem. Ale trzeba dodać, że to nie oznacza, że małżeństwo jest od razu złym, prawda? Dzisiaj my bardzo często myślimy w takich polaryzacyjnych kategoriach. Nie jestem zwolennikiem PiS-u, to się równa, jestem zwolennikiem opozycji. A ktoś może, może być opcja taka, że ktoś nie jest zwolennikiem PiS-u, ani nie jest zwolennikiem opozycji. Ale my słyszymy, nie jestem za tym, to znaczy, że gdzieś tam w podtekście jest, jestem za tym. Albo jeżeli zgadzam się z taką opcją, to znaczy, że się nie zgadzam z przeciwną opcją, wcale nie, co nie, nie musi być prawdą. I tutaj podobnie. To, że celibat jest lepszy, nie znaczy, że małżeństwo jest złe. Więc ten ucisk, czyli troski, nie jest argumentem, który by w sposób taki zdecydowany przechylał wagę na korzyść celibatu. Człowiek, który żyje w celibacie, oczywiście nie ma żadnych trosk. Całkowicie służy Panu przecież. No tak nie jest. Tak nie jest. Człowiek, który żyje w celibacie, też ma swoje troski. Ponieważ nie jest w związku małżeńskim, to w pewnym sensie tych pewnych trosk ma mniej. Ale dalej je ma. Nie jesteśmy jeszcze w niebie i w związku z tym każdy chrześcijanin wzdycha i boleje, oczekując usynowienia, oczekując tego momentu, kiedy to zbawienie będzie już w pełni. Więc z takiego pastorskiego punktu widzenia, gdzie apostoł Paweł chce, aby chrześcijanie mieli mniej trosk, to w mojej opinii celibat delikatnie góruje nad małżeństwem. Więc jak możemy to zastosować, to już kończąc? Otóż w pierwszym liście do Tymoteusza, 4 rozdziale, Paweł napisał pewne ostrzeżenie związane między innymi z kwestią celibatu. Duch zaś wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary, chwytając się duchów zwodniczych i demonicznych nauk, w obłudzie kłamców naznaczonych piętnem wypalonym na własnym sumieniu, zabraniających zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które Bóg stworzył, do korzystania z dziękczynieniem wierzącym i świadomym prawdy, że całe stworzenie Boga jest wspaniałe i nie ma w nim do odrzucenia niczego, co przyjmowane jest z dziękczynieniem, bo poświęcane jest przez słowo Boga i modlitwę. Więc apostoł Paweł mówi nam, że jeśli ktoś przedstawia naukę, która zabrania zawierania związków małżeńskich, czyli przedstawia naukę, która nakazuje celibat, to taki człowiek prezentuje naukę demoniczną. Taki człowiek nie ma nic wspólnego z wiarą chrześcijańską, raczej się jej zaparł. Bóg stworzył małżeństwo i jest to dobre w Bożych oczach i powinno być dobre w naszych oczach. I dopóki żyjemy w tej rzeczywistości, małżeństwo było, jest i będzie czymś dobrym. Natomiast celibat w pewnym sensie należy do przyszłej rzeczywistości, dlatego w naszej obecnej rzeczywistości nie może być obligatoryjny, a jedynie dobrowolny. Nikt nie może nikogo zmuszać do celibatu. Oczywiście też trzeba pamiętać, że nie wszyscy wierzący mają dar do życia w celibacie. Ale z tego, co napisał apostoł Paweł, niektórzy taki dar otrzymali. Apostoł Paweł mówi nam, że pod pewnymi względami celibat jest lepszy od małżeństwa. Ale też trzeba pamiętać, że to nie znaczy, że każdy, kto żyje w celibacie, jest automatycznie bardziej duchowy od tych, którzy w celibacie nie żyją, tych, którzy są w małżeństwie. To, że ktoś żyje w celibacie, wcale nie musi oznaczać, że życie tej osoby jest bardzo skupione na Chrystusie. Taka osoba ciągle może być skupiona na wielu innych rzeczach. Człowiek może być skupiony, czy też troszczyć się o wiele innych rzeczy. To samo tyczy małżeństwa. To, że ktoś jest w małżeństwie, wcale nie znaczy, że skupienie na Chrystusie jest mniejsze. Celibat daje pewne szanse, ale pytanie, czy są one właściwie wykorzystywane. To samo dotyczy małżeństwa. Małżeństwo też daje pewne, stwarza pewne szanse, ale pytanie jest, czy są one właściwie wykorzystywane. Więc trzeba do tych kwestii podejść z pewnym dystansem, czy też mieć właściwe podejście. Celibat pod pewnymi względami jest lepszy od małżeństwa, ale w mojej opinii jest to taka delikatna przewaga. Natomiast małżeństwo nie jest grzechem, jest czymś dobrym. I nawet w tym miejscu należy zwrócić uwagę. Bardzo ważna rzecz. Co apostoł Paweł, pisząc tutaj w pierwszym liście do Koryntian o celibacie, napisał odnośnie biskupów, starszych, prezbiterów, czy też przywódców kościoła, albo też diakonów służących w kościele? Jakie wymagania musi spełniać osoba, która pragnie być biskupem, czy też starszym, przewodzić zborowi? No w dwóch miejscach apostoł Paweł o tym mówi. W pierwszym liście do Tymoteusza 3 oraz Tytusa 1. I Paweł mówi, że ma być to mąż jednej żony. Nie mówi o celibacie w ogóle, tylko mówi, że ma być to mąż jednej żony. W związku z tym nie wolno nam stwierdzić, że celibat sprawia, że człowiek jest bardziej duchowy od człowieka, który w celibacie nie jest. Czy też małżeństwo sprawia, że człowiek jest mniej duchowy od osoby, która jest w celibacie. Nie powinniśmy myśleć w tych kategoriach. Zarówno celibat, jak i małżeństwo stwarzają pewne szanse, dają pewne możliwości. A to, jak już te szanse i możliwości wykorzystujemy, to już jest inna sprawa. Inszość, jak to się mówi. W każdym razie trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że nasz Pan Jezus Chrystus nigdzie i nigdy nie stawia celibatu jako warunku, którego spełnienie daje jakieś przywileje w Kościele. Kto taki warunek stawia, de facto zabrania zawierania małżeństw. Czyli prezentuje demoniczną, szatańską naukę, która jest niezgodna z Ewangelią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan nigdzie nie zabrania związku małżeńskiego. Raczej swoim nauczaniem potwierdza, że małżeństwo ustanowił Bóg i że jest to dobre. I ktoś powie, no tak, ale przecież Pan Jezus żył w celibacie. I tak, i nie. Już wyjaśniam, o co chodzi. Pan Jezus żył w celibacie w takim sensie, że nie miał żony, kobiety, którą poślubił. Ale Pan Jezus ma narzeczoną, którą poślubi. Tak? Pan Jezus ma Kościół, który jest Jego oblubienicą, jest Jego narzeczoną i w pewnym momencie będzie ślub baranka i będzie przyjęcie weselne. I to nam pokazuje, że małżeństwo, tak, Pan Jezus swoim życiem, swoją postawą pokazuje, że małżeństwo jest czymś dobrym. Daje nam przykład, że małżeństwo jest czymś dobrym. Amen.